Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół rozpoczął rok wiary.
Sobór Watykański II jest ważnym punktem odniesienia dla odnowy wiary, wskazał Benedykt XVI.
Synod biskupów debatuje nad metodami i kontekstem nowej ewangelizacji.
11 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Eucharystią w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty rozpoczął rok wiary. Na placu Świętego Piotra koncelebrowało z papieżem 400 hierarchów. Wśród nich, obok kardynałów i uczestników synodu biskupów oraz przewodniczących episkopatów z całego świata, byli też ojcowie soborowi. Spośród 70 jeszcze żyjących, ze względu na stan zdrowia związany z podeszłym wiekiem, mogło wziąć udział w koncelebrze tylko 15.
W homilii Benedykt XVI przypomniał, jak sam był pół wieku temu świadkiem pozytywnego napięcia, z jakim ojcowie soborowi pragnęli, by prawda i piękno wiary zajaśniały w naszych czasach. Sobór nie poświęcił wierze jakiegoś szczególnego dokumentu, ale cały czas się na niej opierał. Wskazywał na to błogosławiony Jan XXIII, otwierając soborowe obrady. Mówił też o tym Paweł VI, gdy 2 lata po zakończeniu soboru w 1967 roku ogłosił Rok Wiary. Obecnie taka inicjatywa Roku Wiary związana z nową ewangelizacją jest jeszcze bardziej potrzebna.
Ritengo che la cosa più importante.
Uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy tak znaczącej okazji jak obecna, winno być ożywienie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić na nowo Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Jednak by ten wewnętrzny impuls do nowej ewangelizacji nie pozostał jedynie ideałem i nie grzeszył zamętem, trzeba, aby opierał się na konkretnej i precyzyjnej podstawie, a są nią dokumenty Soboru Watykańskiego II, w których znalazł on swój wyraz. Dlatego wielokrotnie podkreślałem konieczność powrotu, by tak powiedzieć, do litery soboru, to znaczy do jego tekstów, aby w nich znaleźć także jego autentycznego ducha i powtarzałem, że znajduje się w nich prawdziwe dziedzictwo Vaticanum Secundum. Odniesienie się do dokumentów chroni przed skrajnościami anachronicznych nostalgii i gonienia do przodu, pozwalając na uchwycenie nowości w ciągłości.
Papież zwrócił uwagę, że Sobór nie wprowadził do wiary niczego nowego. Raczej troszczył się o to, aby ta sama wiara nadal była przeżywana w dniu dzisiejszym, nadal była wiarą żywą w zmieniającym się świecie. Natomiast w późniejszych latach niektórzy usiłowali go interpretować, odchodząc od samych podstaw wiary.
W tych 10 lat następowało duchowe pustynnienie. Co znaczy życie i świat bez Boga? Podczas soboru można było już wiedzieć z pewnych tragicznych kart historii, ale niestety obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Rozprzestrzeniła się pustka, ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas ludzi. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest istotne, by żyć. W ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy własnym życiem wskazują drogę ku ziemi obiecanej i w ten sposób budzą nadzieję. Wiara przeżywana otwiera serce na łaskę Bożą, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, ewangelizować znaczy być świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga i w ten sposób wskazywać drogę.
Na mszy byli też obecni ekumeniczni goście synodu biskupów, w tym prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Przypomniał, że sam był świadkiem soboru jako młody słuchacz rzymskiego Orientale, jeden z pierwszych niekatolickich studentów tej papieskiej uczelni. Podkreślił znaczenie, jakie miał okres posoborowy dla rozwoju dialogu katolicko-prawosławnego.
Il nostro cammino.
Nasza droga nie zawsze była łatwa, ani wolna od cierpień i wyzwań. Wiemy bowiem, jak ciasna jest brama i wąska droga. Zasadnicza teologia i główne tematy Soboru Watykańskiego II, tajemnica Kościoła, świętość liturgii i autorytet biskupa są trudne do zastosowania w traktowanej na serio praktyce. Przyswaja się je z wysiłkiem przez całe życie, przy zaangażowaniu całego Kościoła. Winny zatem pozostać otwarte drzwi dla przyjęcia, zaangażowania duszpasterskiego i kościelnej interpretacji Watykanum Secundum w sposób coraz głębszy.
Na zakończenie Benedykt XVI wręczył symbolicznie grupie osób z różnych krajów orędzia końcowe Soboru i specjalne wydanie katechizmu Kościoła katolickiego na rok wiary. Osoby te reprezentowały różne stany i zawody. Byli wśród nich niemiecki filozof i biblista, włoska fizyk, a także chilijski górnik uratowany z zawalonej kopalni.
W papieskiej mszy uczestniczyło wielu Polaków.
Benedykt XVI, ustanawiając rok wiary, na pewno uczynił to, wiedząc, jaka jest sytuacja w Kościele. Chcemy w związku z tym odnowić swoją wiarę, zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej.
Każdy powinien sam dać sobie szansę poznania Jezusa, włączenia się w życie Kościoła i zauważyć, jak zmienia się w tym momencie jego życie.
Liczymy na to, że dużo zmieni się, bo jest kryzys w Kościele. Pustoszeją kościoły, bardzo mało młodych. Chcemy się wszyscy modlić o światło ducha dla naszych pasterzy, dla wiernych, o obudzenie się.
Po południu uczestnicy synodu ponownie powrócili do auli synodalnej. W programie 6 już Kongregacji Generalnej przewidziano 20 wystąpień. Natomiast wczoraj wieczorem głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz. Przypomniał on, że dzięki przesłaniu siostry Faustyny i mądrości Jana Pawła II Kościół krakowski ma sprawdzony sposób na głoszenie Ewangelii współczesnemu człowiekowi.
Szczególnym znakiem naszych czasów jest to, że Kościół przemawia dziś bardziej skutecznie, gdy dzieli się orędziem o Bożym miłosierdziu. Wydaje się, że człowiek dzisiejszy, zanurzony w królestwie liberalizmu, konsumpcjonizmu i sekularyzmu, zdołał ocalić w sobie wrażliwość na bezinteresowne miłosierdzie. To ono, miłosierdzie Boga, zdolne jest przemówić i poruszyć na głębsze strony ludzkiego serca. Serce miłosiernego Boga przemawia do serca człowieka.
O kontemplacji jako istotnym elemencie procesu transformacji duchowej człowieka mówił z kolei arcybiskup Canterbury Rowan Williams. Był on gościem wczorajszej popołudniowej sesji Synodu Biskupów.
Duchowy zwierzchnik Anglikanów wskazał m.in., że chociaż kontemplacja nie jest jedyną rzeczą, którą czynią chrześcijanie, to jednak jest kluczem do modlitwy, liturgii, sztuki czy etyki. Jest też istotą odnowionej ludzkości, uzdolnionej do zobaczenia świata i jego stworzeń w pełnej wolności. Arcybiskup Williams odniósł się także do 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II. Sobór był w tak wielu aspektach odkryciem na nowo ewangelizacyjnej troski i pasji, skoncentrowanej nie tylko na odnowieniu wewnętrznego życia Kościoła, ale także jego wiarygodności w świecie, stwierdził anglikański hierarcha. Przypomniał, że dla tych, którzy byli poza Kościołem katolickim, był ważnym znakiem otwarcia, gdyż postawił szereg trudnych pytań, z którymi zmagamy się często nadal także w naszych czasach.
Nowa ewangelizacja może pomóc w formacji chrześcijan umiejących w prostych słowach i bez lęku dzielić się swoją wiarą, wskazał na to w auli synodalnej kardynał Jean-Louis Thoron. Hierarcha kierujący papieską radą do spraw dialogu międzyreligijnego spojrzał na ewangelizację z perspektywy kontaktu z wyznawcami innych religii. Wskazał, że wielu chrześcijan nie zna fundamentów swej wiary i co za tym idzie, nie tylko nie potrafi nią żyć na co dzień, ale i o niej rozmawiać.
W dialogu z innymi nie ma miejsca na synkretyzm i relatywizm. Trzeba jednak umieć argumentować to, w co się wierzy, mówił kardynał Thoron. Podkreślił, że pełen szacunku dialog jest jedyną drogą, którą można kroczyć. Jeśli się na nią naprawdę wejdzie, to religijne credo może inspirować pokój, budować solidarność, promować sprawiedliwość i bronić wolności. Dialog i współpraca nie oznaczają nigdy postawienia naszej wiary poza nawiasem czy zgody na prześladowania i dyskryminację, mówił w swym synodalnym wystąpieniu kardynał Thoron, przypominając, że prawdziwa wiara nigdy nie jest motywem przemocy i zemsty.
Sposoby ewangelizacji zależą w dużej mierze od kontekstu, w którym się żyje. Jest wiele miejsc, w których nie można otwarcie głosić Chrystusa, przypomina uczestniczący w synodzie chaldejski biskup pomocniczy Bagdadu Szlemon Warduni.
W krajach muzułmańskich nie można mówić o ewangelizacji, ponieważ wyznawcy islamu są przekonani, że nie można zostać chrześcijaninem. Nie można więc ewangelizować, można za to świadczyć życiem, a to samo w sobie jest już głoszeniem. Chrystus powiedział, że mamy głosić Ewangelię na dachach, ale musimy to robić z wielką mądrością, by inni nie oskarżali nas, że chcemy z nich na siłę zrobić chrześcijan. Trzeba odpowiednich słów używać w odpowiednim czasie, mówiąc na przykład, że Bóg jest miłością, że powinniśmy nawzajem się miłować. To może pociągnąć do odkrycia sensu chrześcijaństwa. Synod przypomina nam jednak o misyjnym nakazie Chrystusa, nawet za cenę przelania własnej krwi.
Synodalne obrady nad nową ewangelizacją są także okazją do refleksji nad dotychczasową działalnością ewangelizacyjną Kościoła. Oceny nie zawsze są entuzjastyczne. Zdaniem arcybiskupa Mario Alberto Moliny z Gwatemali, zbytnie skupienie się Kościoła na działalności społecznej spowodowało pośrednio sukces ofensywy zielonoświątkowych i ewangelikalnych wspólnot na terenie Ameryki Łacińskiej. W jego przekonaniu należy powrócić w działalności duszpasterskiej do podstawowych pytań egzystencjalnych człowieka, jak sens życia, grzech czy śmierć.
Z kolei przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego krytycznie odniósł się do działalności misyjnej w przeszłości. Zdaniem ojca Adolfo Nicolasa, który sam był przez długie lata misjonarzem w Japonii, ewangelizacja prowadzona przez zachodni kościół często ignorowała duchowe bogactwo ludów i kultur, wśród których była dokonywana. W ten sposób nie skorzystano z szansy ubogacenia kościoła powszechnego i zatracono pierwotną siłę przekazu Ewangelii, którą należało głosić w pokorze i prostocie z naciskiem na osobiste świadectwo świętości jako czynnik gwarantujący wiarygodność przesłania.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie ogłoszono nominacje do tegorocznej edycji nagród TOTUS 2012, przyznawanych w związku z Dniem Papieskim przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz TOTUS medialny dla upamiętnienia biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. W tej ostatniej kategorii nominowano Katolicką Agencję Informacyjną, redakcję Małego Gościa Niedzielnego, miesięcznika W Drodze, miesięcznika Więź oraz sekcję polską Radia Watykańskiego, mówi ksiądz prałat Jan Drob, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
I nominowana jest za długoletnią, owocną pracę przybliżającą słuchaczom działania Stolicy Apostolskiej i życie Kościoła w świecie, za formację i ewangelizację wykorzystującą najnowsze tendencje i technologie przekazu.
Uroczysta gala wręczenia nagród TOTUS odbędzie się w najbliższą sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie. Rozpoczęty dzisiaj Rok Wiary to w Kościele w Polsce szereg inicjatyw, jakie będą miały miejsce w diecezjach w najbliższych miesiącach. W Rzeszowie, o czym mówi ksiądz Jerzy Buczek, zaplanowano sympozja, katechezy czy spotkania dla osób poszukujących.
Planujemy w najbliższym czasie sympozjum poświęcone Soborowi Watykańskiemu II, także promocję dokumentów Soboru Watykańskiego w parafiach. Czas po wakacjach będzie w szczególny sposób skupiony na katechizmie jako księdze naszej wiary.
W Roku Wiary w diecezjach odbędą się także liczne procesje, nabożeństwa pokutne, pielgrzymki czy koncerty połączone z katechezami i modlitwą.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.